Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest poniedziałek, 6 października 2008 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Józef, a ten hałas, który Państwo usłyszeli, to był mikrofon, którego nagle brakowało przede mną, więc należało go umieścić we właściwym miejscu. Po dzienniku, w którym udział weźmie Sylwia Gips, usłyszą Państwo przegląd prasy Krzysztofa Rutkowskiego i Katarzyny Zawickiej, kronikę ekonomiczną Piotra Błońskiego, magazyn Eureka Piotra Rosochowicza i felieton sportowy Anny Bernhardt. Tym razem na zakończenie lekcja języka francuskiego. Oto najważniejsze doniesienia dnia, raczej ponure. Zaczynamy więc od jednej, przynajmniej dobrej wiadomości. Przed mikrofonem Sylwia Gips.
Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny otrzymali ex aequo Niemiec Harald Zurhausen i dwoje Francuzów, Françoise Barré-Sinoussi i Luc Montagnier. Wszyscy troje prowadzili badania nad wirusami. Niemiecki badacz wykrył wirusa wywołującego raka szyjki macicy, badacze francuscy wirusa HIV. Profesor Luc Montagnier jest znany na całym świecie. Françoise Barré-Sinoussi pozostawała dyskretnie w cieniu, ale odkrycia dokonali wspólnie. Pracując w tej samej ekipie Instytutu Pastera, zidentyfikowali wirusa HIV, powodującego nieznaną chorobę AIDS, nabyty zespół niedoboru odporności. Odkrycie miało miejsce 20 stycznia 1983 roku. Dzięki niemu zaczęto produkować testy wykrywające we krwi wirusa HIV, a później leki retrowirusowe hamujące rozwój choroby. 76-letni profesor Montagnier zapowiedział, że jeśli uzyska odpowiednie środki, za 3 lub 4 lata powinno stać się możliwe leczenie AIDS szczepionką terapeutyczną. Po przejściu na emeryturę profesor kontynuuje pracę badawczą w Stanach Zjednoczonych. Natomiast 61-letnia Françoise Barré-Sinoussi pracuje nadal we Francji w Agencji Badań nad AIDS i Chorobami Wątroby. Dyrektor tej agencji wyraził nadzieję, że jej badania nad szczepionką będą konkurencyjne dzięki nowym środkom finansowym. Na razie na nowo upieczonych noblistów sypią się gratulacje, zaczynając od prezydenta Sarkoziego. Szef państwa przypomniał, że od 1980 roku żaden Francuz nie otrzymał Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny.
Znów się przypomina, niestety, wracamy do spraw ponurych. Słynny łódzki kalendarz Juliana Tuwima, gdzie pierwszy dzień tygodnia nazywał się, przepraszam, pośmierdziałek. Pytanie, czy jutro będzie wtorek. Rynki się duszą. Giełda paryska spadła o ponad 9%, co stanowi największy spadek, odkąd powstał jej wskaźnik CAC 20 lat temu. Frankfurt stracił 7%, Londyn 8%, Oslo 9%, Wiedeń prawie 10%. Brazylijską giełdę w São Paulo trzeba było zakneblować, gdy przekroczyła 10%. Jedną z moskiewskich także, gdy spadła o ponad 15%. Druga, RTS, zamknęła notowania historycznym spadkiem przekraczającym 19%. W nocy giełdy azjatyckie zachowywały się podobnie, a Wall Street otwarto teraz, niedawno, przy wyraźnej ponad 5% tendencji spadkowej. Proszę spojrzeć na witryny internetu. Prawdopodobnie jest już gorzej, odkąd ja wyszedłem z redakcji i doszedłem do studia. Cytowani przez agencję eksperci przyznają, że rynki ogarnęła blada panika. Przyjęty w Waszyngtonie przed samym weekendem plan Paulsona nie wstrzyknął im ani odrobiny optymizmu. Ich zdaniem uznany został za leczenie objawowe, nie sięgające przyczyn kryzysu. Ten zaś wynika z nerwowego skurczu całego rynku kredytów. W Niemczech trwa operacja ratunkowa wokół banku Hyper Real Estate, który pomimo 50 miliardów euro dopłaty wskaz państwa i innych banków spadł na giełdzie frankfurskiej o 35%. Francuski bank BNP Paribas przejął kontrolę nad zagrożonym bankiem belgijsko-luksemburskim Fortis, co nie poprawiło notowań BNP. Urwało natomiast 5% z notowań Fortis, natomiast urwało 5% z notowań BNP. Uratowana wcześniej Dexia spadła w Paryżu o 25%. Banki nie ufają sobie nawzajem, śrubując stopę procentową w wewnętrznych pożyczkach do ponad 4%, a czasami znacznie ją przekraczając. Cytowany przez AFP ekspert powiada, że od ożywienia wymiany międzybankowej i zaufania zależy wstrzymanie utrzymanie kryzysu, co mogą wywołać, ale wcale nie muszą, dalsze gwarancje rządowe dla wszystkich wkładów. Tych zaś nie brakuje. Kolejne rządy europejskie mnożą bowiem deklaracje w tym duchu. Wedle jednej z agencji włoskich Unia Europejska zamierza opublikować deklarację mającą na celu wesprzeć rynki finansowe i uspokoić przerażoną klientelę. Dzisiaj po południu spotykają się w Luksemburgu ministrowie gospodarki i finansów strefy euro. Dyrektor generalny Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominik Strauss-Kahn zapowiada, że nowe prognozy światowe, jakie instytucja publikuje w środę, przewidują spowolnienie wzrostu gospodarczego na całym świecie. Zdaniem Strauss-Kahna szczególnie odczują to kraje rozwijające się. W Pałacu Elizejskim spotykają się z prezydentem Sarkozym szefowie największych francuskich banków i firm ubezpieczeniowych. Sarkozy poinformował, że utrzymuje gorącą linię telefoniczną z Londynem i Berlinem, z Centralnym Bankiem Europejskim i z Brukselą. Wiadomo jednak, że Niemcy przeciwne są francuskiemu planowi globalnej pomocy za sumę 300 miliardów euro na wzór planu Paulsona. Zachwiana jest pozycja niemieckiego ministra finansów, socjaldemokraty Pera Steinbrücka. Brytyjski minister finansów Alistair Darling przyznał wczoraj na antenie BBC, że jego resort gotów jest podjąć nadzwyczajne środki co do gwarantowania wkładów, co prasa brytyjska interpretuje jako zamiar dofinansowania banków przez państwo, by odblokować przepływ kredytów. Ceny ropy naftowej spadły dzisiaj w Londynie poniżej 90 dolarów za baryłkę, ocierając się w Londynie o marne 85 dolarów. Także euro spadło na najniższy poziom od 13 miesięcy, poniżej dolara i 35 centów za sztukę. Mówi Parsz RFI. W tych warunkach to zaiste niewielka pociecha, ale rozwiązano przynajmniej jeden kryzys. W stosunkach między Warszawą a Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej. Jak poinformował prezes tej ostatniej, Sepp Blatter, widmo zawieszenia Polski w prawach członka oddaliło się, gdy władze w Warszawie doszły do porozumienia z kierownictwem PZPN-u, notorycznie skorumpowanym i nieudolnym, i na tym tle ubezwłasnowolnionym niedawno przez rząd. PZPN uznał niektóre żądania władz i zgodził się im podporządkować. Regulamin FIFA wyklucza wszelką ingerencję władz politycznych w funkcjonowanie związku. Kurator rządowy zostaje odwołany, władze PZPN przywrócone na 3 tygodnie brakujące do wewnętrznych wyborów, które mają się odbyć pod nadzorem Federacji Światowej i Federacji Europejskiej UEFA. Prasa polska mówi o klęsce rządu w tym konflikcie. Tymczasem przed sądem w Warszawie Wojciech Jaruzelski zapewniał dzisiaj, że stan wojenny uratował polską gospodarkę i tym tłumaczył jego wprowadzenie, powracając do ówczesnej, znanej skądinąd argumentacji, wedle której to strajki torpedowały gospodarkę. Zdaniem generała Solidarność domagała się supersocjalizmu, pracować mniej, zarabiać więcej. W Gazecie Wyborczej historyk Antoni Dudek odrzuca te argumenty jako czyste kpiny, podkreślając, że po pierwsze cała gospodarka należała wówczas do państwa, czyli odpowiedzialność za nią ponosił premier Wojciech Jaruzelski. Po drugie zaś, w jeszcze gorszym stanie była ona w roku 89, kiedy zamiast wysłać czołgi na ulicę, generał podjął jednak negocjacje ze społeczeństwem, co oznacza, że 8 lat wcześniej miał jakieś zupełnie inne powody, by tego nie uczynić. Tamże, zdaniem profesora Wojciecha Roszkowskiego, ten bezsensowny argument oznacza, iż teza o ratowaniu Polski przed sowieckim najazdem ostatecznie upadła, a komunistyczna władza ratowała wówczas nie kraj bynajmniej, lecz siebie. Mówi Paryż RFI. Do Europy przybywa jutro amerykański sekretarz obrony Robert Gates, który odwiedzi Bałkany oraz Węgry, gdzie odbędzie się nieformalne posiedzenie NATO. Na porządku dziennym stanie sytuacja w Afganistanie oraz napięcia w stosunkach z Moskwą. W Ohrydzie w Macedonii odbywa się jutro Narada Ministrów Obrony Krajów Europy Południowej i Wschodniej, regionalnej struktury mającej na celu ułatwienie dostępu tych krajów do paktu. Senat ratyfikował właśnie protokoły dotyczące Albanii i Chorwacji. Gdy uczynią to pozostałe państwa członkowskie, oba te kraje wstąpią do NATO w kwietniu roku 2009. Kandydatura samej Macedonii jest zablokowana na tle konfliktu z Grecją w sprawie nazwy owego kraju. Grecja uważa bowiem tę nazwę za swoją historyczną własność. Gates spotka się też w Ohrydzie ze swym ukraińskim kolegą. 10 października zbierze się w Budapeszcie dwustronna komisja NATO-Gruzja. Powstała w wyniku konfliktu tego kraju z Rosją. Dodajmy, że pojutrze we Wiedniu z rosyjskim prezydentem Miedwiediewem spotyka się Nicolas Sarkozy. W piątek mija termin ewakuacji Gruzji przez siły rosyjskie, co posuwa się bardzo wolno. Angola wynajęła w Paryżu adwokata, by udaremnić proces 42 osobistości oskarżonych o domniemaną nielegalną sprzedaż broni do tego kraju. Mecenas Francis Tedjen zamierza dowiedzieć, że proces gwałci tajemnicę wojskową i stanowi ingerencję w wewnętrzne sprawy suwerennej Angolii. Zdaniem Reutersa teza ta ma minimalne szanse powodzenia. Angola nie jest bowiem w ogóle stroną w tym procesie, gdzie na ławie oskarżonych zasiadają osobistości niepośrednie, w tym syn byłego prezydenta Jean-Christophe Mitterrand, znane w całej Afryce pod przydomkiem Papa Madi, czyli Tata mi powiedział, były doradca tegoż Jacques Attali, były minister spraw wewnętrznych Charles Pasqua, jego szara eminencja Jean-Charles Marchieni, główni oskarżeni zaś to Francuz Pierre Falcon i jego rosyjsko-izraelski wspólnik Arkadi Gajdamak. Mieli oni w czasie wojny domowej sprzedać komunistycznym władzom Angolii broń pochodzenia rosyjskiego i bułgarskiego za sumę blisko 800 milionów dolarów, co pozwoliło prezydentowi Dos Santosowi wygrać ową wojnę. Dochód ze sprzedaży w wysokości 400 milionów dolarów opłacił pośredników. Agencje podkreślają, że to w dziejach francuskiego sądownictwa proces bezprecedensowy, przypominając, że Angola była i jest nadal folwarkiem francuskiej firmy naftowej Total. Zapewne na tym właśnie tle 11 lipca aktualny minister obrony Hervé Morin wystosował do obrońców Falcona list, w którym stwierdza, że jego zdaniem handel nie miał znamion przestępstwa. List posłuży wszystkim obrońcom jako argument koronny. Nikt z oskarżonych nie przeczy, że doszło do transakcji. Wszyscy natomiast zapewniają, że była ona legalna. Mówi parę szerefi, laureat pokojowej Nagrody Nobla, arcybiskup Desmond Tutu, oświadczył dzisiaj, że jego kraj, Afryka Południowa, potrzebuje pilnie autentycznej opozycji. Przeciwstawił się stanowczo władzy jednopartyjnej, sprawowanej, jak wiadomo, przez Afrykański Kongres Narodowy. Zdaniem duchownego Nelson Mandela jest dotknięty do żywego niektórymi aspektami ewolucji kraju od czasu, gdy sam porzucił władzę w roku 99. 14 lat po obaleniu apartheidu 43% ludności tego najbogatszego kraju na kontynencie wciąż żyje za mniej niż $2 dziennie, a oświata i służba zdrowia rozpadają się. Celem szczególnie surowej krytyki arcybiskupa Tutu jest Liga Młodzieży ANC, gdzie dopatrzył się on bardzo dziwnych przywódców. Liga stanowi bastion kandydata na prezydenta Jacoba Zumy, dla którego Tutu nie ma słów dość surowych. Agencje przypominają, że w czerwcu nazwał on Roberta Mugabe, prezydenta Zimbabwe, czymś w rodzaju Frankenstein. A teraz kolej na przegląd prasy. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski i Katarzyna Zawicka.
Takiego wydarzenia w Paryżu dawno nie było. Wydarzenia artystycznego naprawdę na wielką skalę. 8 października odbędzie się wernisaż wielkiej wystawy Picasso i Mistrzowie, wystawy potrójnej. Największa zostanie otwarta w Grand Palais. Dwie pozostałe odsłony wystawy zorganizowano w Louvre i w Muzeum d'Orsay. Temu naprawdę wielkiemu wydarzeniu francuska prasa poświęca w poniedziałkowych wydaniach bardzo wiele miejsca. Le Figaro wydrukowało specjalny dodatek. Tygodniki francuskie już stanęły na wysokości zadania. Francuskie rozgłośnie radiowe i telewizje od kilku już dni proponują specjalne programy dotyczące wystawy. Oto wydarzenie na miarę talentu wielkiego capa, jak nazywano Picassa zarówno we Francji, jak i w Polsce. Oto wydarzenie na miarę dzieła kanibala sztuki światowej, bo i tak zwano wielkiego Hiszpana, który dokonał w sztuce współczesnej wielkiej rewolucji, ale rewolucji szczególnej, rewolucji prawdziwej, ponieważ jego twórczość, uprawiana z ogromnym wigorem przez całe długie życie artysty, była nieprzerwanym dialogiem z tradycją, stała się symbolem poszukiwań arche, czyli tego, co w sztuce pierwsze i pierwotne. Niezwykła oryginalność Picassa polega na dążeniu ku początkom, ku temu, co najstarsze, a przez to nieskończenie żywe. W Le Figaro znajdujemy cykl artykułów dotyczących właśnie oryginalności kanibala, który potrafił pożerać dzieła malarstwa europejskiego oraz dzieła powstałe w kulturach pozaeuropejskich, by wypluwać z siebie obrazy o niezwykłej mocy, ustanawiając dialog z niegdyś. Obraz jest zawsze bardziej podobny do innego obrazu niż do przedmiotu, który przedstawia, powtarzał Picasso. Nie ma nowatorstwa bez archaiczności. Potrząsanie nowości kwiatem bez uważnego i odważnego kontaktu z dziełami dawnych mistrzów jest tylko mizerną gestykulacją pozbawioną znaczenia. Wielka wystawa w Grand Palais i w dwóch innych szacownych i znakomitych muzeach paryskich dowodzi tej prawdy niezbicie. Jej znaczenie zasadza się na tej oczywistości. Pokazać, jak wielki kanibal zjadał, trawił i przemieniał dawne w nowe, dawnością zasadne. Le Figaro przypomina, że już w roku 1971 prezydent Georges Pompidou poprosił Picassa, aby wywiesił serię swych obrazów w Wielkiej Galerii Louvre obok mistrzów, z którymi artysta rozmawiał, malując. Obrazy Picassa wisiały wtedy w Wielkiej Galerii przez 2 tygodnie. Tak, Picasso od wielu dziesięcioleci stał się mitem, czyli słowem skradzionym w rozumieniu Rolanda Bartha. Picasso trafił pod strzechy w chatach i luksusowych willach na całym świecie jako znak podejrzanego awangardyzmu. Pamiętam, jak w PRL-u pojawiał rzucik na ścianach, że ktoś pomalował sobie mieszkanie w Picassy, mówiono wtedy. Nawet jeśli wielki cap, kanibal sztuki dwudziestowiecznej, padł ofiarą mitu, to jednak moc jego dzieła, jego geniusz, tak genitalny i generacyjny związek z istotą życia wyrażanego przez sztukę od najdawniejszych czasów, demaskuje skradzione o nim słowa. Wystawa Picasso i Mistrzowie jest z tego względu naprawdę wydarzeniem bezprecedensowym. Prasa paryska poświęca dużo miejsca kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Skończyły się żarty, zaczęły się schody. Barack Obama przoduje w sondażach, John McCain stara się odrobić straty, wyzyskując uroki swojej kandydatki na stanowisko wiceprezydenta gubernatora Alaski, pani Sarah Palin. Spośród artykułów dotyczących amerykańskiej kampanii najciekawiej prezentuje się tekst zamieszczony w Le Parisien. Dziennik przypomina, że Sarah Palin podczas wieców Colorado oskarżyła Baracka Obamę o to, że popierają go terroryści i lewacy, na przykład Bill Ayers, były aktywista przeciwko wojnie w Wietnamie i twórca skrajnie lewicowego ugrupowania Waterman. Ayers i jego kumple zorganizowali sporo zamachów bombowych na siedziby policji w Nowym Jorku, na Kapitol i na Pentagon. Bomby co prawda wybuchły, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Proces terrorysty się odbył, ale na skutek najdziwaczniejszych utarczek proceduralnych Ayers został uniewinniony i został profesorem na Uniwersytecie w Chicago. W roku 1955 Barack Obama poznał Ayersa na tym właśnie uniwersytecie, na którym wykładał prawo. Obaj panowie zaprzyjaźnili się i pracowali nad projektem reform edukacyjnych w Chicago. Obóz Baracka Obamy zareagował natychmiast i podkreślił, że kandydat demokratów zawsze potępiał zamachy Ayersa. Ale jednak rękawiczki zostały zdjęte i odrzucone. Kampania prezydencka w USA, zgodnie z tradycją, zaczyna w ostatniej fazie przypominać pojedynek bokserski.
Słuchają państwo Radio France International z Paryża.
Popołudniowy Le Monde poświęcił swój artykuł redakcyjny kryzysowi bankowemu, co nikogo nie dziwi, bo to temat, który może dotyczyć, jeśli jeszcze nie dotyczy, nas wszystkich. Wydawać by się mogło, że tym razem Europejczycy będą się starali znaleźć wspólne rozwiązanie wspólnego problemu. Tymczasem nie. Znowu się nie udało przemówić jednym głosem. Tym razem wyłamali się Niemcy. Angela Merkel odrzuciła plan Nicolasa Sarkoziego, zanim jeszcze został on na dobre przedstawiony. Na sobotnim spotkaniu G4 zwyciężyła doktryna każdy sobie rzepkę skrobie. Ewentualnie można liczyć na przyjaciół. Sprzeciw władz niemieckich wobec wspólnego planu dziwi tym bardziej, że banki niemieckie też zaczynają się chwiać. Bankructwo Hypo Real Estate wykazało, do jakiego stopnia banki tak silnego ekonomicznie państwa są chore. Ta niespodziewana słabość zagraża całemu systemowi finansowemu starego kontynentu. Jednocześnie zaś prezes Bundesbanku Axel Weber, jeden z najbardziej wpływowych członków Centralnego Banku Europejskiego, opętany wizją wielkiej inflacji, przyjmuje twardą linię monetarystyczną. Na rok przed wyborami władze niemieckie starają się uchronić swych podatników od dodatkowych opłat i za wszelką cenę chcą pokazać, że liczą się dla nich najpierw Niemcy, a dopiero potem reszta świata. Francuzi nie potrafili do końca zrozumieć Niemców, nie umieją także, czytamy w Le Monde, schlebiać Angeli Merkel. Nie tłumaczy to jednak postawy Niemiec, które zdają się rozumować zgodnie ze schematami lat 90. Nie będziemy płacić na Europejczyków. Zupełnie jakby świat nie przeżywał najpoważniejszego od 80 lat kryzysu finansowego.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Od 2006 roku Stowarzyszenie Halma organizuje wymianę na szczeblu europejskim między pisarzami, tłumaczami i wydawcami. Oni też, a także dziennikarze, należą do organizacji, która postawiła sobie za cel utworzenie wspólnej bazy europejskiej literatury. Halma jest nazwą gry planszowej, znanej też jako chińska dama. Polega ona na przemieszczaniu się z jednego krańca szachownicy na drugi, wykorzystując pionki przeciwnika, ale ich nie eliminując. O to zaś właśnie chodzi członkom tej sieci. Nie o konkurencję, lecz o wzajemną pomoc. Jest to pomoc wymierna i konkretna. Stowarzyszenie przyznaje stypendia w wysokości 2000 euro na 2 miesiące. Dochodzi do tego suma 750 euro na koszta podróży. Stypendyści mają prawo mieszkać w jednym z ośrodków twórczych Stowarzyszenia Halma. Początkowo kierunkiem europejskiej wymiany literackiej był Wschód. Organizacja Halma została założona przez niemieckie Stowarzyszenie Literary Kolokwium Berlin przy współpracy z niemiecką Fundacją Roberta Boscha i polską Fundacją Pogranicze z miasta Sejny. Cała sieć ośrodków dla literatów zaczęła działać w Bułgarii, Republice Czech, Estonii, Niemczech, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Polsce, Rumunii, Serbii i Słowenii. 2 miesiące temu włączyły się do Halmy Francja, Finlandia i Belgia. Można spędzić 2 miesiące w apartamencie francuskiego domu obcojęzycznych pisarzy i tłumaczy w mieście Saint-Nazaire. Z 10 piętra widać stocznię i port, który nęci wyobraźnię wizją dalekich podróży za Atlantyk. Stowarzyszenie Halma wolałoby jednak rozgałęzić się na bliższe terytoria: Wielką Brytanię, Hiszpanię, Portugalię i Włochy. Każdy stypendysta proszony jest o opisanie swego doświadczenia. Artykuły publikowane są na stronie internetowej www.halma-network.eu. Na tej samej stronie można znaleźć adres Stowarzyszenia Halma, na który należy kierować podania o stypendium. Ze stypendiów korzystało dotąd 50 pisarzy. Pod egidą innego stowarzyszenia działającego we Francji, Lettres Européennes, ukazał się w październiku zbiór opowiadań pisarzy ze wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej. Mówi o nim przewodnicząca stowarzyszenia Maryla Laurent-Zielińska, wykładowca na Uniwersytecie w Lille.
W tym roku, ponieważ Francja przewodniczy Unii Europejskiej, jednym z postanowień w kierunku literatury było, i zwrócono się do naszego stowarzyszenia z tą sprawą, żeby zmobilizować pisarzy z każdego z państw Unii, aby każdy z nich napisał 10 stron opowiadania o Unii Europejskiej i o przestrzeni. Kosmos, przestrzeń, postęp, Unia. I tutaj co ciekawego w tym, że ci pisarze, którzy się wstępnie nie znają, bo to my jako stowarzyszenie decydowaliśmy, że tego poprosimy czy tego. Przy tym, co to za decyzję? Po prostu germanista zwrócił się do pisarza niemieckiego, specjalista germanista od literatury austriackiej wybrał pisarza. Także nie było zmowy jakiejś. I tu wychodzi dialog między nimi. Na przykład muszę powiedzieć, że było dla mnie dość dużym zaskoczeniem, kiedy Józef Fides, pisarz maltański, napisał, u niego występuje bohater, który jest poetą i nazywa się Cogito, jest Polakiem. Więc tutaj jest to ukłon, mówię to w roku herbertowskim, jest jakiś dialog. Polskę reprezentował Piotr Myldyniewskowski. Jest to istotnie bardzo piękna nowela, pełna humoru, pełna tego, co decydują ci tam gdzieś w Brukseli. Te nowele, które napisali, jest tutaj pewien obraz Europy, który jest trochę inny niż obraz polityczny, czy niż obraz statystyczny, czy nawet poglądowy.
Mówiła Maryla Laurent-Zielińska, przewodnicząca Stowarzyszenia Lettres Européennes, wykładowca na Uniwersytecie w Lille.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/po polsku.
Tout le monde est...
Écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La radio du monde. Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Początek tygodnia przyniósł znaki pogłębienia kryzysu finansowego i równocześnie przykłady jego powstrzymywania. Giełdy, kolejno dalekowschodnie, moskiewskie i europejskie, odnotowywały na otwarciu silne bessy. Spadał kurs euro do około 1,36 dolara. Spadała też cena ropy naftowej, chwilowo poniżej 90 dolarów za baryłkę. Główną wiadomością dnia było jednak przejęcie za 14,5 miliarda euro przez największy francuski bank BNP Paribas, belgijskiej i luksemburskiej branży największego banku belgijskiego Fortis wraz z jego sieciami we Francji, w Polsce i w Turcji. Natomiast w niedzielę wieczorem władze niemieckie dopięły plan ratowania banku Hypo Real Estate, któremu już wcześniej udzieliły gwarancji na 27 miliardów euro, skłaniając inne banki i towarzystwa ubezpieczeniowe do dołożenia 15 miliardów. Hypo Real Estate jest bankiem hipotecznym, który ma kluczową pozycję na niemieckim rynku obligacji hipotecznych. Ich sumy ocenia się na 900 miliardów euro, z czego Hypo Real Estate wyemitował około 100 miliardów. Upadek tego banku miałby konsekwencje niewyobrażalne. Kilka godzin wcześniej rząd niemiecki oznajmił, że udziela pełnej gwarancji na wszystkie oszczędności ludności. A ponieważ wynoszą one co najmniej 568 miliardów euro, ta gwarancja kwalifikuje się do księgi Guinnessa. Nigdy nikt jeszcze nie zagwarantował tak wielkiej sumy. Działania władz niemieckich służą równolegle dwóm celom – uchronieniu systemu finansowego i zapobieżeniu paniki ludności, której skutkiem byłoby całkowite załamanie systemu bankowego. W ubiegłym tygodniu obywateli francuskich uspokajał ze swej strony prezydent Sarkozy, deklarując gwarancję państwową na bankowe lokaty indywidualne do sumy 70 tysięcy euro na klienta. Ta gwarancja pokrywa także do tego samego pułapu indywidualne inwestycje w akcje, obligacje i fundusze inwestycyjne. Dodajmy, że najpopularniejsze we Francji lokaty terminowe, jakimi są ubezpieczenia na życie, korzystają skądinąd z pełnej gwarancji wypłacalności, gdyż podlegają regułom zarządzania właściwym dla towarzystw ubezpieczeniowych, a te mają obowiązek utrzymywania stałej nadwyżki aktywów nad pasywami. Przejęcie Fortis przez BNP Paribas jest przykładem doskonałego interesu, jaki zdrowy i silny bank może zarobić na kryzysie. Największy francuski bank, dysponujący ponad 50 miliardami euro środków własnych przy aktywach ponad 1800 miliardów euro, uważany jest jak dotąd za jeden z najmniej zagrożonych przez toksyczne kredyty, a więc najbezpieczniejszych w obecnej kryzysowej sytuacji. Za sumę 14,5 miliarda euro, z czego 5,5 miliarda w gotówce i 9 miliardów poprzez emisję nowych akcji, BNP Paribas nabywa więc 75% kapitału Fortis Bank i 100% kapitału Fortis Assurance w Belgii oraz odpowiednio 67% i 16% w Luksemburgu. Te same branże Fortis w Holandii zostały skądinąd upaństwowione przez tamtejsze władze. BNP Paribas przyjmuje więc 1458 agencji Fortis w Belgii, Luksemburgu, Francji, Polsce i Turcji, jego branżę ubezpieczeniową w Belgii oraz, poza Holandią, branżę private banking i merchant banking oraz branżę kredytu konsumpcyjnego. Ponadto toksyczne produkty finansowe posiadane przez Fortis, oceniane na 10,4 miliarda euro, zostają odseparowane w specjalnym funduszu Defeasance. W ramach całej tej operacji Belgia i Luksemburg jako udziałowcy Fortis wchodzą w kapitał BNP Paribas. Belgia przejmuje 11,6% kapitału i staje się nawet jego głównym akcjonariuszem. Eksperci z BNP Paribas oceniają koszt przejęcia Fortis na 750 milionów euro, a zysk z synergii na 500 milionów rocznie, począwszy od 2011 roku. Dodajmy, że zysk Fortis z działalności bieżącej wynosił w pierwszym półroczu 2008 blisko 2 miliardy euro.
Nulle part d'argent. La lunette d'un microscope. Tous ces petits êtres qui courent. Car chacun vaque son destin. Petits ou grands, comme durant les siècles égyptiens, péniblement porté mille fois son poids sur lui dans la chaleur. Dans le vent, dans le soleil, dans la nuit, envoyez-vous ces êtres vivants, voyez-vous ces êtres vivants.
Piotra Rosochowicza.
W sobotę otwarty został dla publiczności w Paryżu kolejny organizowany tu co dwa lata Międzynarodowy Salon Samochodowy. Ostatnie osiągnięcia światowego przemysłu samochodowego przedstawiane są w kontekście nieco kryzysowym. Przecież światu grozi gospodarcza recesja. Uroczystego otwarcia tego ważnego wydarzenia w świecie samochodowym dokonał premier Francji François Fillon. Powiedział on między innymi:
Przyszedłem tutaj na salon samochodowy, bo przemysł samochodowy we Francji jest jedną z sił napędowych działalności gospodarczej w naszym kraju. Co więcej, zawsze wydawało mi się, że samochód jest narzędziem wolności, który powinien dostosować się do problemów środowiska. Jest on jednocześnie niezbędny dla wszelkiego rodzaju postępu, postępu gospodarczego, postępu społecznego, przy tej właśnie wolności, do której przywiązujemy tak dużą wagę. Jestem więc bardzo zadowolony z tego, że francuscy producenci samochodowi inwestują bez żadnego ograniczania się w produkowanie samochodu jutra, w badania nad nowymi środkami wspomagającymi poruszanie się, w opracowywanie nowych sposobów motoryzacji, wynajdywanie nowych materiałów produkcyjnych. Wydaje mi się, że bardzo zachęcająco dla Francuzów brzmi to, że ich przemysł samochodowy ma się dobrze i przygotowuje przyszłość, pomimo faktu, że mamy do czynienia z poważnym kryzysem.
Les Français de savoir que leur industrie automobile, malgré une crise qui est sérieuse, se défend et prépare l'avenir.
mówił premier Francji François Fillon. Samochód dzisiaj musi być coraz bardziej czysty, czyli musi w wydzielinach zawierać jak najmniej zanieczyszczeń. Stąd w dążeniach konstruktorów francuskich dominują rozwiązania technologiczne idące w kierunku jak najmniejszego zużycia paliwa oraz ewentualnego zastąpienia go przez inny rodzaj energii, na przykład przez energię elektryczną. Bardzo dużo wystawianych w Paryżu modeli posiada napęd hybrydowy, a więc paliwowo-elektryczny, a także wyłącznie elektryczny. Z tym, że wtedy samowystarczalność takiego autka bardzo się zmniejsza. Wystarcza ono właściwie jedynie do poruszania się po dużym mieście. Wszyscy producenci obiecują, że te nowe, małe i mało zanieczyszczające się nasze środowisko cacuszka wypuszczą na rynek jak najszybciej, czyli jeszcze przed następnym paryskim salonem samochodowym za 2 lata. W każdym razie wszyscy producenci, i to bez wyjątku, zwracają dużą uwagę na ograniczanie spalin. Najbliższa reglamentacja Unii Europejskiej będzie zapewnie bardzo sroga. Zresztą i tak wszyscy producenci paliw, specjalnych urządzeń i płynów do mniejszego spalania benzyny czy oleju napędowego proponują liczne kursy ekologicznego prowadzenia samochodu. Niekorzystny dla przemysłu samochodowego jest także i obecny kontekst finansowy, czyli jednym słowem kryzys. Konstruktorzy co prawda mówią o zaledwie 1% recesji, ale tak naprawdę będzie ona wynosiła 4 albo nawet 6%. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to w roku ubiegłym wyprodukowano tam samochodów 17 milionów sztuk. W tym roku już o 3 miliony mniej. Dotyczy to nie tylko firm takich jak General Motors, Chryslera czy Forda, ale także i samochodów japońskich. Toyota po raz pierwszy od 18 lat notuje zastój. Nawet na rynku wewnętrznym w Japonii obserwuje się sprzedaż zmniejszoną o 5%. Jedynie w krajach o nowych gospodarkach, takich jak Chiny, Indie czy Brazylia, można mówić o wzroście, ale i w nich sprawy nie mają się najlepiej. Z samochodów francuskich na uwagę na paryskiej wystawie zasługuje mały Citroën Cactus o napędzie całkowicie elektrycznym, Renault Twingo RS i prototyp samochodu Peugeot Prologue. Dalsze szczegóły w następnej audycji z cyklu Eureka.
Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Et un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. Je me suis réveillé ce matin de bonne humeur. Comme ça pour rien, j'étais content, surpris de n'avoir aucune idée noire. Je me suis habillé d'une grosse chemise à fleurs. Comme ça pour rien, j'étais content, sans savoir pourquoi, sans savoir comment. J'étais enfin guéri, sans savoir de quelle maladie. Bien sûr, on a plus 20 ans, on a des cheveux blancs et l'angoisse de l'avouer. Mais de l'amour pour son facteur, comme ça pour rien. Je me suis réveillé de bonne humeur. Je ne savais rien. J'ai tout oublié, tout oublié. Je me suis réveillé ce matin dans tes bras. Comme ça pour rien, j'étais content, j'avais enfin un bon karma. Je me suis baladé sur le manche de ma guitare. Comme ça pour rien, j'étais content, surpris d'avoir autant d'espoir. La nostalgie, j'en ai soupé, et vous aussi. Bien sûr, on a plus 20 ans, on a des cheveux blancs et l'angoisse de la bouée. Je me suis réveillé de bonne humeur. Je ne savais rien. J'ai tout oublié. Tout oublié.
Mniej poważne wiadomości. Anna Bernhardt. Brytyjska projektantka mody Angela Morton kibicuje od lat klubowi piłki nożnej Newcastle. Źle jednak się dzieje ostatnio w drużynie, zwłaszcza po odejściu uwielbianego przez kibiców trenera Kevina Keegana. Na tę chiobową wieść Angela zareagowała z pasją, rozrywając na kawałki swoją i swego męża koszulki z barwami klubu. Ale ponieważ, jak przyznała Angielka, sport i miłość idą w parze, a ona ślubowała wierność dozgonną klubowi Newcastle, to strzępy materiału zostały pozbierane i powstała z nich ślubna suknia, którą można teraz obejrzeć w sklepie projektantki. Nie wiadomo na razie, czy to podroży cenę koszulek kibiców Newcastle, czy obniży ceny sukienek ślubnych z nich robionych. Czy ta reklama pomoże jednak klubowi? Trudno przewidzieć. Od czasu odejścia trenera Keegana zespół przegrał wszystkie mecze, a właściciel klubu Mike Ashley wystawił go na sprzedaż. Ponure miny piłkarzy Olympique de Marseille i jeszcze bardziej zrzedły, gdy wsiedli na pokład samolotu po przegranym meczu w Lidze Mistrzów. Pobici w stolicy Hiszpanii 2-1 przez Atletico Madryt, dowiedzieli się, że nie mogą polecieć do domu. Firma Exxon, dostarczająca na lotnisku w Madrycie paliwo, nie chciała zatankować francuskiego samolotu, jakoby nie powiadomiona o tym locie wcześniej. Odmówiła też, gdy kapitan wyciągnął swoją kartę kredytową. Nie pozostało więc nic innego, tylko zrobić zbiórkę i zebrać potrzebne 3000 euro. Piłkarze i załoga sięgnęli do kieszeni. Samolot wystartował z dwugodzinnym opóźnieniem. Firma Exxon, której wizerunek nieco został nadszerpnięty w tej całej aferze, dzień później wystosowała przeprosiny i zaczęła śledztwo, jak mogło dojść do tego nieporozumienia. Burmistrz miasteczka Coulen, niedaleko Mont, Christophe Roulin, wysłał list do trenera francuskiej drużyny narodowej Raymonda Domenecka, błagając go o przyjęcie z powrotem do ekipy Joana Pelé z lokalnej drużyny grającej w pierwszej lidze. Zawodnik ten nie został bowiem powołany przez Domenecka do zagrania w dwóch następnych meczach. Czy powinien chodzić na rękach, by pan zwrócił na niego uwagę? Czy dla piłkarza z Mont wejście do drużyny narodowej jest trudniejsze niż prześliźnięcie się wielbłąda przez ucho igielne? Pyta zagorzały kibic i patriota lokalny, który wsławił się wcześniej propozycją dla tenisisty francuskiego Joe Wilfreda Tsonga. Ten ostatni po finale w Open australijskim przeniósł się do Szwajcarii. Mary Coulon, podając z humorem wątpliwość, czy na pewno szwajcarskie podatki są mniejsze, zaprosił tenisistę do powrotu do rodzinnej miejscowości. Tsonga jednak z niej nie skorzystał. Autorem kalendarza Bogowie Stadionów, rozchwytywanego co roku przez kibiców, jest niemiecki fotograf Peter Lindberg, wyspecjalizowany w czarno-białych zdjęciach mody. Głównym bohaterem kalendarza na rok 2009 jest rugbysta Krzysztof Dominici, który pozował do zdjęć prawie nago, ubrany tylko w marynarkę Sergio Parisi i lekko
lekko rozpięte spodnie. Inni rugbyści pokazują swe nagie torsy. Zaproszono również złotego medalistę na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich, Nikola Karabatlicza z drużyny piłki ręcznej i mistrza boksu Brahima Asul. Od 2000 roku z inicjatywy prezesa Stade Français wydawany jest co roku kalendarz z podobiznami gwiazd francuskich stadionów. Kalendarz rozchodzi się w nakładzie 200 tysięcy egzemplarzy, a zapewne nie bez wpływu jest skąpy ubiór mistrzów sportu. Dodajmy tylko, że część dochodów ze sprzedaży kalendarza przekazywana jest na cele dobroczynne w Paryżu.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Le parapluie, czyli parasol, piosenka, którą dzisiaj usłyszycie Państwo w naszym cyklu Le Français ça vous chante, to jeden z największych przebojów Georges Brassensa. O Brassensie można by powiedzieć, że to już instytucja. Jacques Brel, Léo Ferré i on właśnie, Brassens, przez ćwierć wieku byli filarami francuskiej piosenki. Urodził się w rodzinie dość skromnej, za to rozmiłowanej w literaturze. Był przeciętnym i bardzo niesfornym uczniem. Także po którymś z kolei jego wybryku rodzice postanowili nieodwołalnie wysłać go do ciotki, do Paryża. Tutaj rozpoczął solidną naukę gry na fortepianie. Wojna to dla młodego Brassensa wyjazd na roboty do Niemiec, gdzie zetknie się z francuskimi jeńcami. Dla nich skomponuje i zaśpiewa pierwsze swoje piosenki, między innymi Brave Margot i Bonhomme, które naprawdę sławne staną się dopiero 10 lat później.
Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 là.
Po wojnie nie zarzuca wprawdzie pisania, ale jego piosenki śpiewają inni. Sam jest zbyt nieśmiały, żeby wystąpić przed publicznością. Wreszcie Patachou, wielka gwiazda kabaretu, nakłania go do wyjścia na scenę. Styl, jaki przyjął w swym pierwszym okresie, zachowa przez długie lata swej kariery. Oszczędny gest, niezniszczalny welurowy garnitur, noga oparta na taburecie, przewieszona przez ramię gitara, skromne oświetlenie. Wśród publiczności ma Brassens zarówno wielbicieli, jak i krytyków. Jedni uwielbiają go za kąśliwe słowa, jakich nie szczędzi tym, co to zawsze chcą mieć rację, za uszczypliwości pod adresem policji czy kościoła. Przez innych jest nielubiany za ostry, nieraz anarchizujący język. Jego piosenki są krótkimi balladami, jak ta, której za chwilę posłuchamy, zatytułowana Parapluie. Mówi ona o pełnym uroku spotkaniu, po którym nie wydarzyło się nic więcej.
Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, d'où ira de le chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi.
Opowiedziana tu historyjka składa się z trzech sekwencji. Spotkanie, wspólny odcinek drogi, rozstanie. W pierwszej zwrotce Brassens kreuje nastrój. Pada deszcz, mężczyzna przygarnia pod swój parasol moknącą na deszczu dziewczynę.
Mademoiselle? Mademoiselle?
Oui, monsieur.
Vous n'avez pas de parapluie?
Non, je n'en ai pas.
Voulez-vous vous abriter sous le mien?
Ah oui, je veux bien, merci.
Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui.
W refrenie, jak w bajce, dochodzi do pożytecznej wymiany. Mężczyzna ofiarowuje troszeczkę miejsca pod parasolem, un petit coin de parapluie, w zamian za troszeczkę szczęścia, un petit coin de paradis.
Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi.
No i proszę, oto obydwoje pod jednym parasolem. Brassens z zachwytem wsłuchuje się w spadające krople deszczu, zaczyna marzyć o potopie, który by na co najmniej 40 dni i nocy zatrzymał dziewczynę u jego boku. Miłosne historie w twórczości Brassensa często zaczynają się deszczem. Bardzo lubi on deszcz, a nie znosi tych krajów, o których mówi «Ce pays imbécile», gdzie rzadko albo wcale nie pada, a ludzie nie wiedzą, co to prawdziwa burza. Nasza ballada dobiega końca. Czas się rozstać. Dziewczyna dotarła do celu, grzecznie dziękuję i odchodzi w niepamięć.
Voilà, monsieur. Je suis arrivée.
Déjà?
Oui, je dois vous quitter. Grand merci encore.
Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Le français, ça vous chante proponuje dzisiaj nieco gramatyki. Poznamy dwie bardzo podobne i w języku polskim nie do odróżnienia formy czasownika. Imię słów przysłówkowy współczesny oraz gérondif i ich zastosowanie. Ponadto kilka słów raczej rzadkich i nieco przestarzałych, których używa Georges Brassens w swojej piosence zatytułowanej Le Parapluie. Na początek posłuchajmy tej piosenki w wykonaniu innego francuskiego piosenkarza, Maxima Le Forestier.
Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri.
en séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas en change, pas dit. Chemin faisant, que ce fut tendre, d'où ira de le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. 40 jours, 40 nuits.
Ulubionymi pisarzami Brassensa są François Villon i Victor Hugo. Rozczytuje się w literaturze klasycznej i z niej oczywiście czerpie rzadkie, a nieraz mocno przestarzałe słowa. Już w pierwszej zwrotce znajdujemy tego przykłady.
Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie.
Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie.
Grand route i cheminée to właśnie takie słowa trącące myszką. Pierwsze z nich to wiejska droga, drugie oznacza wędrówkę w trudnych warunkach, uciążliwą. O włóczędze, wędrowcu, który z workiem na plecach chodził od wsi do wsi, żyjąc z drobnych prac, a nierzadko z drobnych kradzieży, mówiono le cheminot. W refrenie powtarza się staroświecki okrzyk pardi, skrót od pardieu, często spotykany w klasyce, na przykład u Moliera. Dalej pojawia się czasownik ouïr, czyli ouï-dir, który znaczy tyle co entendre. Praktycznie jest nieużywany, poza takimi wyrażeniami jak j'ai ouï-dir que. Słyszałem, że. Powiedziano mi, że. Plotka niesie. W swojej piosence używa Brassens form czasownika z końcówką en, ant. Jest to imię słów przysłówkowy współczesny, znany również w języku polskim. Na przykład courant, forma czasownika courir.
Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri.
Imię słów wyraża tutaj czynność równoczesną z inną czynnością, ale zawsze odnosi się do podmiotu. Courant, czyli biegnąc, podbiegając, właściciel parasola proponuje dziewczynie schronienie przed deszczem. Taką samą jednak końcówkę, en, ant, ma inna forma czasownika, we współczesnej polszczyźnie już zatracona. Jest to gérondif, poprzedzony słówkiem en, en, en séchant, który występuje w składniowym związku z innym czasownikiem.
En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui.
Gérondif, tak samo jak imię słów, wyraża równoczesność czynności, ale zarazem pełni inne funkcje.
Il a fallu qu'elle me quitte, après m'avoir dit grand merci.
En marchant, nous avons parlé de mille choses.
W tym przypadku en marchant wyraża pewną ciągłość czasu. Można by powiedzieć podczas, kiedy tak sobie szliśmy. Gérondif może także wyrażać przyczynę, na przykład.
En la voyant dans l'embarras, il courut l'aider.
Czyli ponieważ widział, że ona jest w kłopocie, pobiegł z pomocą. Następnie może też gérondif wyrażać warunek, przypuszczenie. Oto przykład.
En lui proposant votre parapluie, vous lui feriez plaisir.
Co można przetłumaczyć, jeśli zaproponujesz jej swój parasol, zrobisz jej przyjemność. Na początku drugiej zwrotki znowu mamy do czynienia z imię słowem współczesnym, które występuje w zwrocie frazeologicznym.
Chemin faisant que ce fut tendre.
Chemin faisant que ce fut tendre, d'ouïr à deux le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie.
Sur le toit de mon parapluie.
Chemin faisant znaczy to samo co tout en cheminant, tout en marchant, czyli wędrując, maszerując, spacerując. Tutaj chemin faisant, poeta snuje marzenia o potopie i Arce Noego, lecz...
Les routes vont vers des pays, bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.